Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, pani wojewodo, witam.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego wciąż nie ma decyzji o tym, czy i w jakim zakresie będą budowane ważne trasy dla Pomorza? Mówię tutaj oczywiście o obwodnicy metropolitalnej, ale także o tych odcinkach S6 wokół Słupska i od Lęborka do Trójmiasta. Bo tak, była mowa, że decyzja będzie w styczniu. Mówię o decyzji strategicznej, finansowej. Potem, że w lutym. Właściwie słyszałam też, że w ubiegłym tygodniu będzie decyzja. I jej nie ma. To jest jakieś przygotowanie na złe wiadomości?
Nie, myślę, że to też nie można tak stwierdzić, że nie ma decyzji. Jeżeli chodzi o obwodnicę metropolitalną, to ona jest, to decyzja. Są na to pieniądze i czekamy w tej chwili na wyrok sądu. Niestety z powodu odwołania czterech osób, o ile pamiętam, i to jest koordynowane przez gminę Kolbudy, została ta inwestycja zablokowana. W tej chwili czekamy na wyrok sądu. Jeżeli decyzja środowiskowa zostanie uchylona, to niestety procedura rozpoczyna się od początku i pieniądze są, ale niestety czekają na możliwość rozpoczęcia inwestycji, ponieważ potrzebne jest pozwolenie na budowę i jeżeli tylko będziemy mieli sprawy formalne załatwione, to ta budowa ruszy i musi ruszyć jak najszybciej, ponieważ bez tej obwodnicy nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu na obrzeżach Gdańska, czyli tego problemu, który się już od miesięcy, a nawet lat tworzy na obwodnicy, gdzie ruch jest praktycznie w 100%, ta obwodnica jest obciążona.
A co ze S6 w takim razie, skoro to jest to pieniądze są?
S6, to właśnie od S6 żeśmy zaczęli, ponieważ ta obwodnica jest częścią S6. W tej chwili jest decyzja zapowiedziana i potwierdzona przez ministra infrastruktury, że będzie budowana trasa kaszubska i to jest kontynuacja, ponieważ trasa kaszubska to jest od węzła Chwaszczynie do włączenia się w stary przebieg trasy S6, czyli za Lęborkiem. I to jest konieczne i taka jest decyzja bardzo racjonalna zresztą ministerstwa, żeby rozpocząć budowę S6, czy przy modernizację, czy przebudowę, czy wyznaczanie nowych przebiegów, tam, gdzie jest największe obciążenie.
Słyszeliśmy, że przetargi są wstrzymane. Dla mnie, jak jest przetarg wstrzymany, to znaczy, że coś z inwestycją jest, że ona w jakimś sensie jest wstrzymana. Jeśli pan mówi, że jest decyzja ministerstwa, żeby budować, to teoretycznie przetargi powinny być w toku, tak?
Przetargi mogą być wstrzymywane z różnych powodów. Ja w tej chwili nie chciałbym tu odpowiadać na takie szczegółowe pytania, bo nie mam tej wiedzy, dlaczego akurat wstrzymano jakiś konkretny przetarg. Generalnie decyzja polityczna i finansowa jest, że ta budowa będzie kontynuowana. Ona z punktu widzenia ministerstwa, ale również regionu i nas jest najważniejsze, żeby zacząć ją od obwodnicy metropolitalnej, kontynuując w kierunku Słupska. Tak? Oczywiście budując też tam te odcinki, które mają największe obciążenie, takie jak na przykład obwodnice, czy Słupska, czy te punkty, gdzie są wąskie gardła. Dlatego trudno mówić o tym, że coś jest wstrzymane, bo decyzje są i jest tylko ograniczenie, jeżeli chodzi o procedury, bo nie można tutaj tego niestety przyspieszyć w żaden inny sposób, jak tylko spełniając wszystkie wymogi wynikające z przepisów.
No tak, ale też słyszymy, że pieniędzy na wszystkie drogi nie ma, na które wydawało się, że mogą być budowane i że ten odcinek S6 wokół Słupska na razie, że nie będzie realizowany. Tak to mam rozumieć, czy nie?
Ja bym to rozumiał inaczej. No, jest oczywistą w tej chwili sprawą to, że program, który był, który polski rząd, pani premier Beaty Szydło dziedziczył, to był zaplanowany na 200 miliardów złotych, z czego niewiele ponad 100 miliardów jest w tej chwili w finansowaniu. Dlatego nie wszystkie w tej perspektywie inwestycje da się zrealizować i to jest oczywiste. Natomiast realizacja jest według priorytetów takich związanych z wyliczeniami, które są najbardziej potrzebne, jeżeli weźmiemy pod uwagę obciążenie i wykorzystanie tych odcinków. Natomiast te odcinki, któreśmy wymieniali, to one będą realizowane, one są w tej perspektywie. Mówimy na przykład teraz o drodze czerwonej, tak zwanej, a właściwie tej koncepcji budowy via do Władysławowa z Gdyni. I to jest rozszerzenie tego, co jest konieczne do wybudowania, czyli połączenia obwodnicy, a dalej A1 z portem w Gdyni. I to jest odcinek bardzo drogi, bo on jest praktycznie cały przebieg albo wiaduktami, albo tunelami do portu od zakończenia obwodnicy. A w drugą stronę do Włocławowa, co miałoby rozwiązywać problem dla całego regionu tutaj północnego, w związku z tym,
że... dla turystów z Warszawy, którzy
dla turystów też. I oczywiście bierzemy to pod uwagę, że to już w tej chwili nie będzie tylko sezon letni, bo mamy nadzieję, że ta turystyka tam będzie, ten sezon się wydłużał, czyli nie 2 miesiące, a kilka miesięcy w roku z dużym obłożeniem, ale również w sezonie zimowym też z racji chociażby jakości obiektów, które tam w tej chwili powstają, są budowane czy są modernizowane, tam będzie możliwość korzystania turystycznie przez cały rok.
W ubiegłym tygodniu pan poinformował o tym, że będą pieniądze na budowę, europejskie pieniądze, węzła Biskupia Górka. To tak najprościej można by powiedzieć w okolicach Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, napisał wówczas: mamy też nadzieję, że wojewoda Dariusz Drelich nie zapomni o integralnej części z węzłem, o budowie parkingu w okolicach właśnie urzędów. A ponadto liczy na to prezydent, że PiS, mimo że jest partią antysamorządową, to jest cytat, zrozumie, że to samorządy najefektywniej i najkorzystniej dla mieszkańców wydatkują środki i czekamy na kolejne dobre informacje z Warszawy. Jak rozumiem, pewnie między innymi na środki na budowę, rozbudowę Kartuskiej.
No jeżeli pan prezydent uważa, że przyznanie tej kwoty, która... no, wniosek był pozytywnie rozpatrzony, ale kwota była za mało. No to z staraniem ministra przesunięto środki tak, żeby między innymi jedną z inwestycji w Gdańsku sfinansować, dużą inwestycję i niezbędną. Także no dziwi mnie takie stanowisko prezydenta, że właśnie traktuje to, że to jest jakaś, nie wiem, walka z nim rządowa poprzez to, że rząd przyznaje 118 milionów na inwestycje w Gdańsku. Tylko pamiętajmy, że tutaj nie ma przecież kryteriów politycznych żadnych. Ten wiadukt nie będzie służył panu prezydentowi czy administracji obecnej miasta, tylko będzie służył mieszkańcom. Także to nie ma naprawdę znaczenia, czy miastem rządzi pan prezydent Adamowicz, czy ktoś inny. Po prostu ten wiadukt należało jak najszybciej włączyć w proces inwestycyjny, rozpocząć tam budowę. To pozwolenie na budowę już zostało wydane przez Urząd Wojewódzki w tamtym roku. Jeżeli mógłbym teraz odpowiedzieć na pytanie, co z parkingiem, to właśnie problem jest taki, że złożono odwołanie. To pozwolenie na budowę było wydane na zasadach specustawy, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Niestety tak jest, że może to dotyczyć tylko inwestycji drogowej. Parking w tym przypadku nie został zakwalifikowany jako inwestycja drogowa. Mało tego, ten parking nawet nie jest kwalifikowany jako koszty musiałby być sfinansowany i tak oddzielnie, ponieważ finansowanie może dotyczyć tylko inwestycji drogowej.
Ale jak rozumiem, tutaj samorządy chyba mają to sfinansować, a liczą tylko na pana, na grunt, tak?
Tak, oczywiście. Natomiast problem polega na tym, że gdyby taką decyzję zakwestionować i odwołania byłyby w sądzie, to moglibyśmy to przedłużać nie wiadomo jak długo. Także na ten moment lepiej ograniczyć się do jasnej tutaj wykładni, że jeżeli to dotyczy drogi, to decyzja, pozwolenie na budowę będzie prawidłowe, nie będzie zakwestionowane, a parking oddzielnym pozwoleniem realizować może w tym terminie, w którym będzie robiona inwestycja, może oddzielnie, ale jednak wyłączyć go na tym etapie, tak żeby można było jak najszybciej rozpocząć budowę na podstawie zezwolenia już wydanego.
A skoro mowa o prezydencie Gdańska, ale także w ogóle o samorządach, ma pan takie poczucie, że samorządy szykują się na wojnę z rządem? Takie głosy ostatnio i prezydenta Adamowicza, i prezydenta Karnowskiego, także marszałek Mieczysław Struk ostatnio mówił o tym, że opór samorządu przeciwko rządowi powinien być coraz większy.
No ja mam nadzieję, że to już jest koniec wojny, a nie początek, bo wojnę prowadzoną przez samorządy no obserwujemy od wielu miesięcy i to w sprawach takich, które nie należą do kompetencji samorządu. Zresztą mieliśmy przykład najlepszy uchwał samorządowych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, które zostały uchylone i które w sądzie odwołania nie przyniosły żadnego efektu. Sąd uznał, że rzeczywiście tak jest, że samorządy w tych sprawach nie mają kompetencji, także nigdzie w ustawie o samorządzie, ani w żadnych innych przepisach nie znajduje zapisów, które umożliwiają samorządowi walkę z rządem. Mało tego, uważam, że to jest kompletnie nieuzasadnione i szefowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci powinni się koncentrować na zadaniach, które mają jako szefowie tych jednostek samorządu terytorialnego i powinni je realizować. Do tego mają mandat. Natomiast wykorzystywanie w tej chwili całej infrastruktury samorządu do tego, żeby prowadzić walkę z rządem, a w tym wypadku walkę Platformy Obywatelskiej z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo tak to jest, i zamiast robić to klubem parlamentarnym, parlamentarzystami, to ja już słyszałem od innego z parlamentarzystów coś takiego, że my wam nie możemy pomóc, wy musicie sami walczyć z rządem, no wykorzystując oczywiście cały aparat administracyjny, fundusze, mieszkańców, które na to przeznaczone nie są. I ja będę się temu sprzeciwiał. Jeżeli takie działania będą podejmowane na przykład w formie uchwał, no to będę takie uchwały uchylał.
Mówi pan, walka nieuzasadniona. Uzasadnione są zmiany planowane w ordynacji wyborczej, które między innymi takich samorządowców jak u nas w Trójmieście, które uniemożliwią im normalny start w wyborach i poddanie się weryfikacji wyborców?
W tym wypadku oczywiście samorządy mają prawo się wypowiadać w przypadku projektów, które są w Sejmie. Natomiast w tej chwili sprzeciw i walka jest z nawet nie z projektem, tylko jeszcze nie rozpoczęła się dyskusja. Natomiast trudno sobie wyobrazić, no ostatnio Gdańsk podjął uchwałę w sprawie protestu przeciwko planowanym zmianom. No ale proszę pokazać te zmiany. Gdzie jest projekt?
Planowanym zmianom.
Planowanym. Czyli właściwie, jeżeli planowanym, to dopiero zostaną ogłoszone, a może tam nawet będą takie zmiany, które Rada Miasta czy Prezydent Miasta chciałby pochwalić, już nie będzie mógł, no bo w tej chwili skrytykował coś, czego nie ma.
No tak, na pewno będzie chciał pochwalić, to możemy się oczekiwać z niecierpliwością.
No, mam nadzieję, że pochwali. No,
a jak pan ocenia zaangażowanie samorządów w dofinansowanie zabiegów in vitro, które to projekt został zawieszony, czy zrezygnowano z niego na poziomie Ministerstwa Zdrowia? Taka decyzja zapadła w Gdańsku, podobno zapadnie taka decyzja w poniedziałek w Chojnicach. Wczoraj między innymi opozycja w tej sprawie złożyła odpowiedni wniosek w Gdyni, no tam prawdopodobnie większość tego nie przyjmie. Co pan myśli o tym, no właśnie o tym programie na przykład gdańskim?
Analizujemy to w tej chwili, to znaczy no, to moje prywatne zdanie nie ma znaczenia. Ja tutaj występuję jako wojewoda, który w trybie nadzorczym sprawdza wszystkie uchwały, również te uchwały dotyczące in vitro i są poważne wątpliwości, czy jest podstawa prawna do tego, żeby podejmować takie uchwały i czy jest podstawa prawna do tego, żeby finansować zdrowie z pieniędzy samorządu na podstawie takiej uchwały. Także trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, czy nie chcę deklarować, ponieważ no, mamy jeszcze kilka dni na to, żeby to dokładnie przeanalizować. Jeżeli się okaże, że nie ma podstaw prawnych do tego, żeby taką uchwałę podejmować, to ona zostanie uchylona i wtedy no niestety samorząd będzie musiał się z tego wycofać. I rzeczywiście uważam, że jest to, że to nie jest zadanie własne samorządu. Samorząd nie powinien podejmować takich uchwał, które w istotny sposób wykraczają poza zadania własne samorządu.
Proszę mi powiedzieć.
A tutaj jeszcze chciałbym dodać, że jest wiele takich sfer, które miasto mogłoby finansować dodatkowo, a w tym przypadku bardziej widzę jakąś walkę ideologiczną niż chęć pomocy komukolwiek. Podobnie jak było z dziećmi z Aleppo i całym tym medialnym spektaklem wywołanym przez prezydenta Sopotu. I moim zdaniem tu jest problem taki, że wykorzystuje się takie tematy. tematy,
zadanie,
takie tematy rzeczywiście, które wywołują wątpliwości moralne są.
Opieka nad dziećmi, wątpliwości moralne wywołuje?
To nie chodzi o opiekę nad dziećmi, bo wie pani, no, nikt nie ma wątpliwości do tego, że dobrze byłoby dzieciom pomóc z zagranicy, ale sam pomysł i przygotowanie tego i przedstawienie, no, opierało się na nieprawdzie, na przeinaczaniu faktów, na innym stanie zupełnie faktycznym, nie mówiąc o tym, że nie szły za tym żadne konkretne pomysły, jakby to miało wyglądać, jaka byłaby propozycja. No bo ja rozumiem, że gdyby była taka propozycja, to należałoby ją skierować do rządu, że samorząd ma gotowy plan, rozpisany, że chce przyjąć dzieci, chce to sfinansować, chce, zapewnia i nie tylko dzieciom, ale im opiekunom, nie tylko dach nad głową.
Nikt chyba tego nie wymagał. Nikt tego od samorządu nie wymagał. Myślę, że to chyba problem nie w tym miejscu. Bo jak sam pan mówi, wszystko jest dzisiaj wojną polityczną.
Ale dokładnie, ale dlatego, że to jest nie w tym miejscu powinno się odbywać i rozumiem, że pan prezydent Karnowski, pan prezydent Adamowicz przecież mogą się spotkać na zarządzie Platformy Obywatelskiej i tam te inicjatywy wnosić i mogą to ogłaszać jako inicjatywy polityczne swojego ugrupowania, a nie robić tego jako samorządowcy, bo tam mają mandat zupełnie do innych działań.
Jutro otwarcie Muzeum II Wojny Światowej dla już szeroko zwiedzających. Wybiera się pan? Jest pan ciekawy tej wystawy?
Jutro niestety jest posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i tam moja obecność jest obowiązkowa.
Ale w ogóle jest pan ciekawy, czy nie?
Jestem ciekawy, nie byłem jeszcze. Jestem też ciekawy, kiedy te sprawy formalne zostaną rozstrzygnięte.
Wtedy pan dopiero pójdzie?
Ja się dziwię, dlaczego w takich sytuacjach. Tu przecież minister ma pełne kompetencje i prawo do tego, żeby podejmować decyzje. Jemu się odmawia takich decyzji, znaczy kwestionuje się takie decyzje. Podobnie zresztą jak sprawa pana Krzysztofa Wyszkowskiego w Radzie ECS-u, który jest przedstawicielem ministra, a prezydent chce po prostu wybierać przedstawicieli ministra i mówi, że jemu się nie podoba i to też z takich dosyć iluzorycznych powodów, że jakieś stwarza zagrożenia w przyszłości. Także to są właśnie te wojny, które przenosi samorząd na poziom krajowy, czyli mówimy o tym, że prezydent Gdańska chce prowadzić politykę krajową, nawet powiedzmy więcej, międzynarodową.
Jako... Tylko zna pan argumenty z drugiej strony. Jeśli chodzi o Muzeum II Wojny Światowej, że to jest próba zmiany, zawłaszczenia, innej retoryki, że to chodzi... Tak druga strona mówi, tak, że chodzi o to tylko, że muzeum wymyślił, czy jakimś był jednym z założycieli pomysłów Donald Tusk, a w przypadku Krzysztofa Wyszkowskiego, że to jest prowokacja. No, druga strona mówi tak i nigdy się nie spotkają obie strony.
Ja myślę, że argumenty są dziwne trochę, no bo jaką może być prowokacją kandydatura pana Krzysztofa Wyszkowskiego, którego znaczenie dla odzyskania niepodległości, dla działalności opozycyjnej nie jest kwestionowane. Jest jeden tylko problem związany z procesami z panem Lechem Wałęsą, prezydentem. Ale to się toczy w sądzie, przecież to się nie toczy na ulicy. I to zostanie rozstrzygnięte, a poza tym okazuje się, że to pan Wyszkowski no, miał podstawy do tego, żeby tak twierdzić, a obarczanie go wtedy tym, że on sobie to wymyśla, no to okazało się, że no, niezbyt trafione, więc te argumenty przeciwko niemu teraz też niestety nie są zbyt trafione.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Dariusz Drylich, wojewoda pomorski, z którym rozmawiała Agnieszka Michajłow.